Dialog sportowy.
Sportowy dialog. Witam, Kalina Pietrucha, a za mną w studiu są...
Michał Fila,
Magda Wałdoch,
Ania Wójtowicz
i Franciszek Sierszyński.
Zaczniemy od sukcesów AZS-ów i na początek sukces futsalu. Franek, co nam możesz o tym powiedzieć?
Tak, ogromne osiągnięcie, ponieważ drużyna uniwersytecka grała z aktualnym mistrzem Polski, rekordem Bielsko-Biała. No i przed meczem wielu uważało, że... zwycięstwo, no to będzie cud. I faktycznie taki cud się zdarzył, ponieważ wygrali 4-2 i osiągnęli naprawdę spory sukces, zwłaszcza, że Uniwersytet do meczu przystępował po 3 porażkach z rzędu, a rekord przystępował do meczu po 3 zwycięstwach z rzędu. Sam przebieg meczu, no zaczęło się źle, bo w drugiej minucie już było 0-1, a kolejne 30 minut należało do UG, które... strzeliło 4 bramki, w tym jedną strzelił bramkarz Uniwersytetu Michał Kartuszyński, po tym jak trener rekordu wycofał bramkarza. No i w końcówce tylko jedna bramka rekordu, no i ogromna radość. AZS odniósł bardzo ważne zwycięstwo, ale wciąż jest w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ do końca pozostaje 6 kolejek, w tym 4 mecze mają na wyjeździe i gdybym ja miał stawiać pieniądze, czy się utrzymają, podpisać to własnym nazwiskiem, to niestety nie.
No ale ten mecz chyba daje nadzieję na to, że...
Tak, oczywiście. To ratuje na tyle, że dalej są w grze, bo gdyby meczu nie wygrali, no to prawdopodobnie już pozostałe mecze były o nic. Zwłaszcza cieszy mnie to, że wcześniej brakowało szczęścia akademikom, bo grali z Wisłą w Ekstraklasie i zagrali świetnie i przegrali, potem grali w Pucharze z Gattą, też zagrali świetny mecz i przegrali w karnych. No, tak jak powiedział Tomasz Poźniak, że w każdym meczu walczą o 3 punkty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moim zdaniem stać ich na co najmniej baraż i wiem, że na treningach bardzo ciężko pracują, walczą i 5 punktów straty do miejsca dającego baraż. Nie wiem, zobaczymy.
No ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo tutaj też trzeba pamiętać, że takie urywanie punktów faworytom zawsze daje niezłego kopa drużynie, więc ja bym tak nie skreślała tego AZS-u jednak.
Jasne, no oczywiście wierzę w utrzymanie, bo no, spadek oznaczałby ogromne kłopoty dla AZS-u G, nie tylko finansowe, ale... No ale również to jest jednak ten niższy poziom rozgrywkowy, z którego z powrotem do Ekstraklasy ciężko się wydostać. Na pewno są bardzo zmotywowani i myślę, że można być dobrej myśli.
Jeśli chodzi o sukcesy AZS-u, to za nami też bardzo udana sobota koszykarek. Koszykarki AZS-u G wygrały z ŁKS Łódź w Gdańsku. Mecz był w sobotę i zakończył się niewiarygodnym wynikiem 101-51.
No właśnie, może opowiedz trochę o tym meczu, bo tutaj dla Łodzianek na plus praktycznie tylko pierwsza kwarta. Co tam się stało?
Pierwsza kwarta rzeczywiście była bardzo taka rozbita. Dziewczyny jakoś nie mogły się zmobilizować. Ciężko im szła ta gra. Zresztą o tym później opowiedziała mi kapitan zespołu.
Monika Bogucka. Początek był trudny, ponieważ grałyśmy z przeciwnikiem, z którym już wygrałyśmy w pierwszej rundzie dosyć sporo. Dlatego takie wkradło się do naszej gry na początku rozluźnienie. No i stąd wynikał ten wynik taki na styku, jednym, dwoma i to tak się wahało. No i wszedł moment, gdzie odskoczyłyśmy, już rozgrałyśmy się, skupiłyśmy się na meczu, bo było nieciekawie, no i potem już poszło, no, zaczęłyśmy grać swoje.
Każda kolejna kwarta, od drugiej do czwartej, rzeczywiście już poszła dziewczynom znacznie lepiej. No sama końcówka była bardzo emocjonująca, bo to była walka o przekroczenie tej setki, bo właściwie na 10 sekund przed końcem meczu te punkty z 98 do 101 zostały przekroczone, także naprawdę końcówka była bardzo emocjonująca. O tym, jak grały Łodzianki, które... No na początku okazały się trudnym przeciwnikiem, powie nam jeszcze trener Andrzej Cieplik.
Całkiem nieźle grają tak zwany spacing, czyli takie rozlokowanie się w ataku. Myślę, że ten zespół no, jest młody i cały czas gra, mimo że przegrywa to na swoje własne doświadczenie. Mają wiele meczów przegranych i to jest jakby rola trenera, żeby utrzymywać taką radość z gry w tym zespole, bo jednak nie jest to łatwe cały czas gdzieś tam dostawać jeszcze tak wysoko często. No należy chwalić za walkę do końca, bo jednak nie, gdzieś tam nie odpuszczały i cały czas widziałem jakiegoś zęba w tych poczynaniach i tak jak mówię, będzie chyba lepiej z meczu na mecz w ich graniu.
101 do 51 to bardzo wysoki wynik, jak, prawie jak w NBA. To bardzo często takie wyniki się zdarzają?
Różnie to bywa oczywiście. Ja już byłam na takim meczu, który wysoko też dziewczyny wygrały z Polonią z Warszawy. Ale ogólnie jednak no, to są takie wyniki sensacyjne. No, Łódź została rozgromiona.
Dialog sportowy.
Nie tylko AZS-y dostarczają nam emocji sportowych. Ogólny sport trójmiejski też ma się dobrze. Magda, co słychać w piłce ręcznej?
W piłce ręcznej dzieje się bardzo dobrze, szczególnie po sobotnim zwycięstwie wyjazdowym, bardzo ważnym zwycięstwie Wybrzeża Gdańsk w Wągrowcu. Nielba Wągrowiec to taki nasz odwieczny rywal, bardzo dobrze znany, ponieważ biliśmy się z nimi o awans. No i teraz razem gramy w tej Superlidze. No i mecz zakończył się wynikiem 24-30, także dość wysokie zwycięstwo Wybrzeża, do którego w tej Superlidze nie jesteśmy do końca przyzwyczajeni. Było to zresztą pierwsze wyjazdowe zwycięstwo i tak naprawdę ten początek pokazywał nerwowość po obu stronach. Do 18 minuty mecz był bardzo wyrównany. Toczyły się bramka za bramkę, no i w 18 minucie w końcu odskoczyliśmy. Cieszy szczególnie fakt, że w końcu zagrały nam skrzydła. Tego do tej pory nie funkcjonowało to najlepiej. W sumie 10 bramek ze skrzydeł, bo 4 rzucił Patryk Abram i 6 Andrzej Rakowski. I teraz właśnie posłuchajcie, co Andrzej miał do powiedzenia po meczu.
Chcę przyznać, że bardzo mi się podobało. Pierwsze zwycięstwo na wyjeździe i to dosyć imponujące, bo 6 bramkami, bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. Super, że przyjechali z nami kibice, też trzeba przyznać, że nam pomogli. Fajnie krzyczeli, czuliśmy się praktycznie jak u siebie. Co tu jeszcze powiedzieć, no, zagraliśmy dobry mecz w końcu na wyjeździe. No i przełożyło się na 2 punkty, bardzo się cieszymy.
Co ciekawe, o czym wspominał zresztą tutaj Andrzej, w Wągrowcu dość spora grupa kibiców wspierała Wybrzeże. Było około 80 osób, także całkiem niezły wynik jak na tą malutką halkę. Co do samej gry, cieszy szczególnie gra młodych. Znowu fantastyczny mecz rozegrał Hubert Kornecki, rzucił 7 bramek, 6 dorzucił Łukasz Rogulski z koła, także naprawdę ci młodzi zawodnicy coraz bardziej się rozwijają. No i do tego oczywiście spokój, który wprowadza Marcin Lijewski, który jest niezastąpiony praktycznie na boisku. I taki mały smaczek. Mecz odbył się 28 lutego i tego dnia swoją rodzinę obchodził nasz trener Damian Wleklak, także posłuchajmy, co miał do powiedzenia tuż po meczu.
Wielka wola walki, wielka determinacja i wielka chęć zdobycia 2 punktów. Widać, że chłopcy coraz lepiej się rozumieją i to na pewno cieszy i wkładają te swoje umiejętności w czasie grania i je coraz wyraźniej widać. Fajnie, że wygraliśmy, fajnie, że nasi kibice byli z nami. Myślę, że dzięki za super doping i my dziękujemy też chyba tą naszą grą, bo jest coraz lepiej.
A w jakim wieku są najmłodsi zawodnicy Wybrzeża?
No to są bardzo, bardzo młodzi chłopacy. Rocznik 94 to jest ta dolna granica. U nas mamy 3 zawodników w tym wieku, którzy regularnie występują na parkietach Superligi, także to pokazuje, że ta młodość ma duże szanse na przebicie się u nas w drużynie. Ale nie zapominajmy, że w Superlidze, ale kobiet, mamy też jeszcze jednego reprezentanta z Trójmiasta.
Tak, jest to Wistal Gdynia. Gdynianki w sobotę zagrały na wyjeździe z Ausi Silex Sambord Czew i wygrały dosyć wysoko, bo 29-20.
20-29 to chyba taki oczekiwany wynik, ponieważ no, zespół z Czewa w tym sezonie dołuje.
Tak, zespół z Czewa walczy o utrzymanie się w tabeli.
Tutaj Wistal też ten młody skład pokazuje, tam na początku sezonu wydawać by się mogło, że nie będzie tak wysoko w tabeli, a tu proszę, 2. miejsce.
Tak, młody skład też ciągnie drużynę. W drużynie Wistalu grają zawodniczki rocznika 9-5, 9-4, bardzo skuteczna Kinga Gutkowska z rocznika 95. Kasia Janiszewska, która gra również w barwach biało-czerwonych.
To świetnie wróży dla przyszłości klubu, jak takie młode zawodniczki występują chyba, co?
No myślę, że jak najbardziej. I właśnie na konsultację szkoleniową do Pruszkowa, która odbędzie się od 15 do 18 marca, a następnie turniej towarzyski we Francji, powołanych zostało aż 7 zawodniczek w Wistalu. I jest to Patrycja Kulwińska, Aneta Łabuda, Aleksandra Zych, wcześniej wspomniana Katarzyna Janiszewska z rocznika 95, Iwona Niedźwiedź, bramkarka Weronika Kordowiecka oraz będąca na wypożyczeniu w Lewanger HK Ewa Andrzejewska. Od 19 do 22 marca biało-czerwone zagrają w Dijon i Besançon z Francją, Danią i Norwegią. Kim Rasmussen chce sprawdzić aż 22 zawodniczki.
ale tutaj Wistal poza tym, że zaskakuje swoją dobrą postawą w lidze, też wysoko już zaszedł w Pucharze Polski. Może coś o tym opowiesz?
Tak, Wistal awansował do Final Four. Ograł Piotrkowie. Bardzo wysoko wygrały u siebie prowadząc. Natomiast na wyjeździe był to bardzo zacięty mecz, który rozstrzygnął się tak naprawdę w ostatnich 10 minutach i Gdynianki wygrały jedynie różnicą 3 bramek. Jednak od początku były faworytkami tego spotkania. Dziewczyny zagrają 11 kwietnia z MKS Selgros Lublin. Natomiast KGHM Metrako Zagłębia Lublin zmierzy się z SPR Pogoń Baltika Szczecin. A 12 kwietnia odbędzie się mecz o 3 miejsce i finał.
Ja jeszcze dodam od siebie, że jako mieszkaniec Gdyni liczę, że na koniec sezonu będziemy się cieszyć z Mistrzostwa Polski, zwłaszcza, że Wistal odniósł 4. zwycięstwo z rzędu.
Piłka ręczna to nie wszystko, o czym możemy powiedzieć. Co słychać na boiskach piłki nożnej, Michał?
No niestety, nie słychać dobrze, zwłaszcza, że nasza gdańska Lechia no, nie radzi sobie tak, jakby tego kibice, trenerzy i sponsorzy oczekiwali. W 3 meczach rundy wiosennej zdobyli raptem 5 punktów i trzeba to zaznaczyć, że raptem, bo grali z 2 bardzo słabymi drużynami ze strefy spadkowej, czyli z Ruchem Chorzów i Zawiszą Bydgoszcz, gdzie te mecze remisowali w fatalnym stylu, naprawdę w fatalnym. Tych meczy po prostu nie dało się oglądać. Co ciekawe, pierwszy mecz Lechii, który odbył się 13 lutego z Wisłą Kraków, gdańska drużyna wygrała 1-0. Zagrali w bardzo dobrym stylu i tym bardziej nie rozumiem tej tendencji spadkowej gdańskiej drużyny, zwłaszcza mając na uwadze mecze towarzyskie, które Lechia wszystkie wygrała na zgrupowaniu w Turcji i w meczach kontrolnych, które były w Gdańsku. Nie jestem w stanie stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. Trenerzy też rozkładają ręce, cały czas mówią o braku woli walki, o braku ambicji, choć co innego mówią piłkarze, jak miałem okazję z nimi porozmawiać, ale sami nie są w stanie stwierdzić, co tak naprawdę się dzieje w gdańskiej drużynie.
No to może się zastanówmy. Forma przyszła za szybko, czy może brak zgrania, ponieważ no, tych transferów było całkiem sporo i myślę, że na ten temat też masz coś do powiedzenia.
Tak, transferów było sporo i to powiem więcej, bardzo ciekawych, bo przyszedł obecny reprezentant Polski Sebastian Mila za blisko 1,5 miliona złotych ze Śląska Wrocław. Już wtedy komentatorzy, sportowi eksperci stwierdzili, że Mila właśnie pożegnał się z kadrą i chyba mieli rację, bo przed zbliżającym się meczem z Irlandią do eliminacji Mistrzostw Europy we Francji, rzeczywiście Mila gra bardzo słabo, jest jednym z najsłabszych piłkarzy w gdańskiej drużynie, jak cała w sumie ofensywna część gdańskiego zespołu. Przyszedł bardzo ciekawy piłkarz Litwin, Donautas Kazlauskas, który w sparingach prezentował się świetnie, ale już w meczach Lechii ani razu nie wystąpił i tym bardziej nie rozumiem, dlaczego trener Jerzy Brzęczek nie wystawia tego skrzydłowego w meczach. Kolejny reprezentant Polski to Jakub Wawrzyniak, co prawda już 34-letni, ale gra dobrze i co ciekawe, to obrona Lechii trzyma poziom, a nie, tak jak wspomniałem, formacja ofensywna. Przed kolejny reprezentant Gerson. Jeszcze nie miał okazji się zaprezentować w pierwszym składzie. Kolejny Grzegorz Wojtkowiak, również reprezentant Polski, przyszedł z TSV Monachium i powiem tyle, że najlepszy chyba obecny piłkarz obok Mateusza Bąka w gdańskiej drużynie i bramkarz Łukasz Budziłek, który też jeszcze nie miał okazji się zaprezentować, bo Mateusz Bąk świetnie sobie radzi. O czym świadczą wyniki dotychczasowych meczy, bo Lechia straciła w 3 meczach raptem 1 gola i to jeszcze z rzutu karnego.
W ostatnim meczu Lechia grała w Chorzowie z Ruchem.
Tak.
Jak im poszło?
Poszło im tragicznie. Co prawda był remis, ale to po rzutach karnych. Najpierw Kevin Flissen-Bichler strzelił po zagraniu ręką obrońcy Ruchu Chorzów, a później w 55 minucie Franciszek Starzyński wyrównał i tak naprawdę to są 2 warte uwagi wydarzenia tego meczu, bo tak naprawdę nic innego się w tym meczu nie działo. W obecnym momencie i w tym, jak Lechia gra, śmiem twierdzić, że Lechia nie awansuje do 1/8 i będzie walczyć o utrzymanie. I dla trójmiejskiego sportu i w ogóle dla polskiej ekstraklasy, w mojej opinii, jest to wstyd. Lechia, która ma taki stadion, taki budżet.
Stadion nie gra.
Stadion nie gra, grają piłkarze. Fakt.
Piłkarze, których jest całkiem sporo. I tutaj właśnie to, o czym rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że Lechii bliżej niż dalej do upadku, jeżeli tak dalej będzie zarządzana.
Patrząc po transferach, które przeprowadziła latem 2014 roku, rzeczywiście można się zgodzić. Ściągnięcie 23 piłkarzy, a 3/4 z nich w ogóle nie wniosło jakości do drużyny, no, może budzić wątpliwości.
Ja mam wrażenie, że w drużynę Lechii jest pompowane tyle pieniędzy, że jeżeli prędzej czy później to nie wypali, to właśnie tak jak mówi Magda, no może już to iść zupełnie inną stronę, czyli bliżej pierwszej ligi.
Zastanówmy się też, o co tak naprawdę chodzi właścicielom, ponieważ mam wrażenie, że jest to jedyny klub w Polsce, którym zarządzają menedżerowie, którzy czerpią niewiarygodne profity z ilości transferów. Były nawet takie żarty przed rundą jesienną, że dzień bez transferu Lechii jest dniem straconym.
Tak,
naprawdę. I może coś w tym jest. Teraz niby mamy bardziej ogarnięte transfery, tak? Niby są lepsi zawodnicy, ale nie są oni perspektywiczni. Są to zawodnicy, którym, tak jak mówiłeś już wcześniej, bliżej niż dalej do emerytury. No bo Wawrzyniak, Wojtkowiak, Mila to są nazwiska, ale no już nie pierwszej młodości.
Nazwiska nie grają.
To prawda, ale powinni wprowadzić jakość. Jak czytałem wywiady, między innymi z prezesem Lechii Adamem Andziarą, twierdził, że połączenie doświadczenia starszych piłkarzy i tego młodzieńczego buntu młodych piłkarzy, którzy w Lechii są, i pamiętajmy, że Lechia zawsze inwestowała w swoją akademię, choć póki co tego nie widać, bo w pierwszym składzie Lechii i w rezerwach prawie w ogóle nie ma piłkarzy z akademii, czego nie było na przykład za trenera Kaczmarka, który wprowadzał wielu młodych piłkarzy, pozwalał im się ograć, i Lechia sobie zdecydowanie lepiej radziła niż w obecnym kształcie.
Jak odchodził trener Kaczmarek, to też były takie głosy, i z tym się gdzieś tam zawsze zgadzałam, że jeszcze się pewnie będą chcieli z nim przeprosić.
Myślę, że tak. Nie zdziwiłbym się, gdyby wrócił do Lechii i jeszcze raz spróbował drużynę odbudować. A nawet powiem więcej, zbudować od nowa, bo w obecnym kształcie Lechia no, nie widzę jej absolutnie w pierwszej ósemce.
Franek na pewno chętnie opowie o Gdyni.
Tak, w najbliższą niedzielę Arka rozpoczyna rundę wiosenną pierwszej ligi. No i na początek ma dosyć, wydaje się, łatwy mecz, ponieważ grają z przedostatnim w tabeli GKS-em Tychy. Mam nadzieję, że w tym meczu zdobędą 3 punkty i osobiście liczę, że jednak nie będę się musiał martwić o to, czy w następnym sezonie Arka nie będzie się pocić w drugiej lidze.
I w ten sposób płynnie przeszliśmy do zapowiedzi. Michał, co zapowiada się w Lechii?
7 marca, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 Lechia Gdańsk podejmie na własnym stadionie PGE GKS Bełchatów i miejmy nadzieję, że wygra.
Tutaj myślę, że tego 7 marca możemy spodziewać się niskiej frekwencji na stadionie, ponieważ pół godziny wcześniej rozpoczyna się bardzo ciekawe spotkanie w Argo Arenie, gdzie Wybrzeże Gdańsk podejmie Orlen Wisła Płock. Orlen Wisła Płock naszpikowana reprezentantami Polski, brązowymi medalistami, dlatego myślę, że naprawdę warto przyjść do Argo Areny. I posłuchajcie, co o spotkaniu z wicemistrzem Polski w poprzednim sezonie powie jego wychowanek, zawodnik Wybrzeża, Andrzej Rakowski.
Podchodzimy z pokorą, jesteśmy na fali wznoszącej, ale wiemy, że to jest wicemistrz Polski. Podejdziemy do tego jak do każdego meczu, czyli na 100% i będziemy walczyć do końca.
Kibice będą musieli wybierać 7 marca, ponieważ 7 marca Wistal zagra z KPR Jelenią Górą, ale we wtorek, 3 marca o 18:00 najpierw Gdynianki zmierzą się w Gdynia Arenie z Selgrosem Lublin i będzie to bardzo ważne spotkanie, rewanż dziewczyn za przegraną w Lublinie.
Na zakończenie możemy dodać, że w najbliższy weekend również AZS-y dostarczą nam emocji. Futsalistki AZS Uniwersytet Gdański zajęły 4 miejsce w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski i właśnie w najbliższy weekend, 6-8 marca, odbędą się finały. Finały w Gdańsku. Do Gdańska na finały jadą też AWF Poznań, AWF Warszawa, UAM Poznań, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Będzie się działo, zobaczymy. Jakie wyniki?
Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za nasze trójmiejskie zespoły. Spotkamy się już za tydzień, żeby podsumować to, o czym troszeczkę dzisiaj już opowiedzieliśmy.
W sportowym dialogu. A byli z wami
Franciszek Sierszyński,
Ania Wójtowicz,
Magda Wałdoch,
Michał Fila
i Kalina Pietrucha. Dziękujemy.
Dialog sportowy.